Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Franciszek odprawia Eucharystię na największym rzymskim cmentarzu Prima Porta. Po powrocie do Watykanu będzie się modlił przy grobach papieży.
Dzięki wizycie Ojca Świętego w Szwecji luteranie lepiej zrozumieli, na czym polega jego posługa jedności, uważa katolicki biskup Sztokholmu.
Włosi nie tracą ducha po ostatnim trzęsieniu ziemi. Benedyktyni z Nursi zapowiadają odbudowę klasztoru większego niż ten, który został zburzony.
Witamy 2 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Z wiarą stańmy przy grobach naszych bliskich, modląc się także za zmarłych, o których nikt nie pamięta. Prosi dziś na Twitterze Ojciec Święty. On sam udał się na główny rzymski cmentarz Prima Porta. Jest to największa nekropolia we Włoszech, liczy ponad 140 hektarów.
Franciszek sprawuje tam Eucharystię. Po powrocie do Watykanu będzie się modlił w grotach Bazyliki Świętego Piotra przy grobach pogrzebanych tam papieży. Natomiast w piątek Franciszek odprawi mszę za zmarłych w ostatnim czasie biskupów i kardynałów.
Podczas tej dwudniowej wizyty Franciszka w Szwecji wielu protestantów lepiej zrozumiało, na czym polega posługa jedności następcy Piotra. W jakimś sensie faktycznie uznali oni jego rolę. Papież potrafił bowiem zjednoczyć wokół siebie nie tylko katolików różnych narodowości, ale także protestantów i prawosławnych. Okazało się, że dla wszystkich jego obecność była najważniejsza, ważniejsza nawet niż obchody 500-lecia reformacji, uważa biskup Anders Arborelius, zwierzchnik katolików w Szwecji.
Podsumowując zakończoną wczoraj podróż apostolską, podkreśla on, że papież został w Szwecji bardzo dobrze odebrany, zwłaszcza jego przesłanie miłosierdzia, czułości i pokoju. Można wręcz było odnieść wrażenie, że cała Szwecja otwarła się na Kościół katolicki, przyznał biskup Arborelius.
Mówiąc z kolei o ekumenicznym aspekcie tej podróży, biskup Sztokholmu zauważył, że zarówno katolicy, jak i luteranie dali wyraźne świadectwo dążenia do jedności. Nie przekreśla to jednak ani trudności dogmatycznych, ani też poważnych rozbieżności opinii w kwestiach etycznych, które komplikują wzajemne relacje, podkreśla biskup Arborelius, który sam jest byłym luteraninem.
Nadal istnieją dość ważne różnice dogmatyczne. Dotyczą one rozumienia Kościoła, sakramentów, kapłaństwa, roli papieża, a także Maryi. To są kwestie, które trzeba jeszcze zgłębić. Tutaj protestanci cały nacisk kładą na Eucharystię. Im wydaje się czymś naturalnym, że po wyjaśnieniu sporu wokół usprawiedliwienia powinna nastąpić interkomunia. My jednak musimy przypominać, że najpierw trzeba przezwyciężyć wiele istniejących podziałów, zanim będziemy wspólnie sprawować Eucharystię. Protestanci mają po prostu inną mentalność. Trzeba jednak powiedzieć, że w Szwecji bardzo dobrze rozwinął się ekumenizm duchowy, a zatem wspólne modlitwy i rekolekcje oraz współpraca na polu społecznym.
Papieska wizyta w Szwecji pokazała, że Kościół katolicki nie jest kościołem prowadzącym wojnę, instytucją rządną władzy, lecz jest podobny do Jezusa i mówi protestantom: kochamy was, chcemy iść dalej razem z wami. Tak z kolei ekumeniczny aspekt papieskiej podróży podsumowuje Ulf Ekman, do niedawna jeden z najważniejszych kaznodziejów protestanckich w Szwecji, od 2 lat katolik. Dzieląc się swymi wrażeniami w wywiadzie dla telewizji KTO, zauważył on, że ważnym elementem spotkań ekumenicznych w Lund i Malmö było uściślenie samego rozumienia jedności.
Ojciec Święty posunął się bardzo daleko. Otworzył na luteranów swe serce i ramiona. Mamy tu jednak 2 rozumienia jedności. Widzieliśmy to na spotkaniu w Malmö, w wypowiedziach luteranów i w reakcji Ojca Świętego. Luteranie są przekonani, że już jesteśmy zjednoczeni w duchu. Wystarczy to tylko uznać i w konsekwencji nawzajem dopuszczać się do komunii. Nie było to powiedziane wprost, ale wyszło na jaw podczas nabożeństwa. Papież trochę ostudził te zapały. Powiedział, że przed nami jest długa droga i musimy na nią ponownie wejść, a zatem zachęcił do rozmowy i do zbliżenia. Nie chodziło tu o teologiczną czy dogmatyczną dyskusję, lecz o wyrażenie intencji. Spróbujmy coś zrobić. W przeszłości formalnie byliśmy nieprzyjaciółmi. Dziś formalnie twierdzimy, że jesteśmy przyjaciółmi. ale zastanówmy się, co to oznacza.
W wywiadzie dla telewizji KTO Ulf Ekman przypomniał, że katolików i luteranów dzielą wielkie rozbieżności. Jest to poważny problem, bo nie da się ich przeskoczyć przez aklamację. Tym niemniej w czasie papieskiej wizyty zrobiono krok naprzód. Daliśmy szansę Duchowi Świętemu, aby pokazał moc Ewangelii, co jest szczególnie ważne w Szwecji, gdzie poglądy wielu protestantów są dziś bardzo liberalne, uważa były pastor.
Włochy wciąż jeszcze żyją potężnym trzęsieniem ziemi, które w niedzielę nawiedziło centralne regiony tego kraju. Symbolem kataklizmu stała się Nursja, położona opodal epicentrum, a konkretniej ruiny tamtejszej bazyliki świętego Benedykta, wzniesionej nad rodzinnym domem patrona Europy. Świątynia ta należy do klasztornego kompleksu międzynarodowej wspólnoty benedyktynów, założonej tam w 2000 roku przez 3 mnichów amerykańskich. Choć ich klasztor legł w gruzach, nie myślą oni o powrocie do swych krajów czy zmianie lokalizacji. Wręcz przeciwnie, na gruzach chcą wybudować klasztor jeszcze większy, otwierając się na nowe powołania.
Benedyktyni z Nursji od razu włączyli się w pomoc poszkodowanym. Pokrzepiali ich słowem, modlitwą i sakramentami. W wielu relacjach telewizyjnych ze zburzonego miasta można było zobaczyć mnichów modlących się na kolanach przed ruinami bazyliki. Wiceprzeor wspólnoty, ojciec Benedetto Niwakow, wyjaśnił nam znaczenie tego gestu.
Obraz klęczącego to obraz człowieka, który czyni pokutę, wyraża skruchę, uświadamia sobie własne błędy. To bardzo ważne, aby kiedy spotyka nas jakaś tragedia, zrobić rachunek sumienia i zobaczyć, czy gdzieś nie zbłądziłem i w czym mogę zmienić swoje życie. Bo Bóg ocalił mi życie. Dlaczego? Co muszę zmienić? My, benedyktyni, mamy tu 2 klasztory. Jeden w miejscu, gdzie urodził się święty Benedykt, a drugi w górach, przeznaczony bardziej na modlitwę. Liczymy na to, że z pomocą wiernych uda się nam odbudować oba te klasztory. Tu w Nursji ludzie są nam bardzo życzliwi, bo bez żadnych naszych zasług traktują nas jako ambasadorów ich patrona, świętego Benedykta. We wszystkim nam pomagają i proszą nas o modlitwę. Wiedzą, że przedwczoraj rano w czasie trzęsienia ziemi modliliśmy się za nich i są świadomi, że dzięki Bogu nie było żadnej ofiary śmiertelnej.
Szczególny charakter mają obchody uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego we Lwowie, mieście, w którym znajduje się jedna z najstarszych nekropolii Europy. Tutaj na styku kultur spotykają się chrześcijanie różnych narodowości, wyznań i obrządków.
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie zajmuje szczególne miejsce w dziejach Europy i Polski. Powstał 4 lata przed warszawskimi Powązkami, 15 lat przed Wileńską Rosą. Malowniczo położony na wzgórzach jest miejscem pochówku wielu wybitnych Polaków, ludzi kultury i sztuki oraz bohaterów walk o wolność i niepodległość naszego kraju. Współczesny cmentarz Łyczakowski, leżący w granicach niepodległej Ukrainy, staje się coraz bardziej miejscem spotkania i pojednania Polaków i Ukraińców. Podkreśla to łaciński metropolita Lwowa, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Na tym cmentarzu byli wierni wielu narodowości i obrządków. Jest to takie miejsce dla nas także wspólnej modlitwy, pojednania i braterstwa, bo myślę, że nasi poprzednicy dali nam przykład, bo miasto Lwów było miastem wielu kultur, narodowości i obrządków. I to dzisiaj staramy się kontynuować.
Znicze zapłoną także na cmentarzu Janowskim, drugiej pod względem wielkości nekropolii Lwowa. Znajduje się na niej m.in. grób metropolity lwowskiego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, którego w 2005 roku papież Benedykt XVI ogłosił świętym. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Irackie siły rządowe i oddziały kurdyjskie zdobyły wschodnie przedmieścia Mosulu. Równocześnie sprzymierzone wojska zbliżają się tam również od zachodu. Położone na równinie Niniwy miasto, o które toczy się bitwa, stanowiło przed wpadnięciem w ręce państwa islamskiego największy ośrodek obecności chrześcijan w kraju. Miejscowe wspólnoty asyryjska i chaldejska oczekują więc z niecierpliwością na możliwość powrotu do swych domów, odprawiając msze i modlitwy dziękczynne za już dokonane wyzwolenie niektórych miejscowości tego regionu.
Istnieją poważne obawy o bezpieczeństwo ponad miliona osób cywilnych mieszkających w Mosulu. W mieście broni się od 3000 do 5000 dżihadystów, którzy dla zablokowania ofensywy mogą użyć miejscowej ludności jako żywych tarcz. Według informacji aktywistów antyislamistycznych, wielu młodych mężczyzn zostało wziętych jako zakładnicy i pozostaje przetrzymywanych w meczetach w centrum miasta. Problematycznym pozostaje też stała gotowość sił tureckich do interwencji. Rząd iracki nie zgadza się bowiem na ich współudział w walkach, a nawet na obecność w okolicach Mosulu. Z kolei prezydent Turcji nie decyduje się na wycofanie wojsk, ponieważ chce zadbać o zachowanie sunnickiego charakteru miasta. Polityka ta spotkała się ze sprzeciwem chrześcijan jako wręcz wroga ich obecności w tym regionie, czy przynajmniej ją pomijająca.
Główną przyczynę nasilenia muzułmańskiego ekstremizmu patriarcha moskiewski Cyryl widzi w wyrzeczeniu się przez kraje zachodnie chrześcijańskich korzeni. Opinię tę wyraził na 20. Wszechrosyjskim Soborze Ludowym poświęconym relacjom Rosji i Zachodu w kontekście obrony tradycyjnych wartości.
Cyryl I podkreślił, że języczkiem spustowym, wywołującym napływ uczciwych ludzi do organizacji terrorystycznych, jest podsuwany im argument dehumanizacji i bezbożnictwa cywilizacji Zachodu oraz walka tych organizacji z diabelskim systemem sprzecznym z zasadami islamu. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia stwierdził, że radykalna sekularyzacja powoduje narastanie terroryzmu, gdyż nie dopuszcza ona istnienia innych poglądów, jak tylko propagowane przez elity niektórych państw zachodnich. Zmasowana indoktrynacja nowych modeli światopoglądowych, obcych tradycyjnym wartościom, podgrzewa tylko islamski fundamentalizm, bezprawnie usprawiedliwiający akty terrorystyczne, pozbawioną zasad i wartości duchowych polityką Zachodu. Patriarcha moskiewski podkreślił, że dechrystianizacja Europy i Ameryki doprowadziła do wzajemnej głuchoty, uniemożliwiającej wsłuchiwanie się w argumenty drugiej strony. Według Cyryla I wyzwania międzynarodowego terroryzmu powodują bliskość stanowisk Stanów Zjednoczonych, Europy i Rosji, ale stanowiska te powinny być wzmocnione pochyleniem się nad faktem zniszczenia tradycyjnych norm jako czynnika zagrażającego całej ludzkości. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W samym sercu praw człowieka leży uznanie, że wszyscy ludzie mają równą godność i podstawowe prawo do życia, które trzeba chronić we wszystkich jego stadiach od poczęcia do naturalnej śmierci. Zwrócił na to uwagę w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum ONZ przypomniał, że wolność religijna, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, obejmuje także swobodę zmiany religii oraz jej publicznego wyznawania, praktykowania i przestrzegania zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo. Tymczasem w wielu częściach świata nadal depcze się ją czy ośmiesza, a ludzi prześladuje się, więzi i nawet zabija za ich przekonania religijne. Również wspólnoty religijne nie są wolne od pokusy naruszania wolności sumienia innych. Nietolerancyjne interpretacje pewnych przekonań religijnych prowadzą do prześladowania. Nadużywanie religii do określania narodowej tożsamości i jedności przyczynia się do dyskryminacji. Stałe zwracanie uwagi na ochronę wolności religijnej jest zatem zasadnicze, jeśli chcemy mieć znaczące osiągnięcia w propagowaniu praw człowieka, powiedział arcybiskup Auza.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.